muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dobry czas dający siłę i energię.
Piotr Piszczatowski.
Program Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego jako Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego organizujemy już od 4 lat. To jest sieć inicjatyw, myślę, że bezcennych, bo szukających miejsca dla muzyki tradycyjnej we współczesności troszeczkę w nowy sposób. Tutaj wiele się rozmów odbywało z takimi opowieściami o tym, jak obecni muzycy, śpiewacy, tancerze uczyli się od wiejskich muzykantów, od wiejskich artystów, ale takich, którzy z jednej strony przenosili z przeszłości unikalny smak tej muzyki, unikalny charakter, a z drugiej strony byli wychowani w zupełnie innej kulturze, w zupełnie innych warunkach cywilizacyjnych i niekoniecznie było tak, że to, co my uznajemy za proces uczenia się nawzajem dzisiaj we współczesności, to było dokładnie to samo. To był taki świat, który już przeminął, który bardzo kochamy, bo kochaliśmy tych ludzi i bardzo kochamy tą muzykę i wierzymy, że ona ma absolutnie wielką siłę i ma wielką przyszłość w tym kraju i na całym świecie. No a z drugiej strony po prostu ta cywilizacja wiejska, z którą jeszcze się resztkami zetknęliśmy, po prostu była innym światem. W związku z tym nikt nie chodził na lekcje. Nie chodził na lekcje do szkoły muzycznej, nie chodził na lekcje do ogniska muzycznego. Niekoniecznie też chodził na lekcje do mistrza muzykanta. Zdarzały się takie sytuacje, że młody chłopak kontraktował naukę u muzyka, ale co to oznaczało? 5 spotkań, 10 spotkań, a może nawet i więcej, ale na pewno nie była to sytuacja standardowa. Myślę, że bardzo często muzykę podsłuchiwano pod oknem domu weselnego. Wysłuchiwano od mamy, od babci, od sąsiada i człowiek sam eksperymentował. Przecież znamy tysiące takich opowieści, jak wiejscy muzykanci opowiadają, jak zrobili swój pierwszy instrument. Jak to porównać do dzisiejszej sytuacji, do zupełnie innego świata? A przecież wyrastali z tych samorodnych, samouczących się właściwie osób, po prostu czasami geniusze improwizacji, posiadający nieprawdopodobnie bogaty repertuar, ogromną wiedzę kulturową, gdzie i kiedy ta muzyka była potrzebna. Tutaj były i takie opowieści słodkie i czasami troszkę gorzkie, bo jak nasi przyjaciele w latach 90. czy 2000. jeszcze trafiali na naukę do muzykanta, to często po prostu słyszeli bardzo gorzkie i bardzo surowe słowa. Bo ten świat wiejski nie był taki uróżowiony, bardzo delikatny. Był to bardzo świat realny i bardzo szczery. W związku z tym też trzeba było mieć ogromną miłość i ogromne samozaparcie, taką uwagę, że może za 40 lat ci się uda, żeby potem jeszcze dalej próbować. Więc mamy w Polsce ogromnie bogate i ogromnie zróżnicowane dziedzictwo muzyczne. Przechowało się w pamięci ludzkiej. Przechowało się w rękach osób, które w bezpośrednim przekazie tego się uczyły. Przechowało się też w ogromnych archiwach i tutaj też w kuluarach bardzo dużo liderzy ognisk muzyki i tańca tradycyjnego opowiadali, że bardzo dużo tych archiwów jeszcze nie jest dostępnych. Może nawet 10 albo 5% tego, co zostało zachowane w nagraniach, jest publicznie dostępne. I co z tym dalej? Co z tym bogactwem robić? Tutaj stajemy przed pytaniem, jak przekazać fenomen wiejskiego muzykowania, ekstatycznego, improwizującego, pełnego chropowatości, pełnego takiego antycznego święta, które nijak się ma do piękna keyboardu, muzyki granej na klawiszu albo muzyki popularnej, disco polo, ani nawet do muzyki klasycznej. To był odrębny świat z odrębną, osobną, genialną fakturą, ze specjalnym sposobem strojenia, bardzo indywidualnym, z osobną rytmiką, z 1000 wariantów. Jak cały ten fenomen, jak tą potęgę tej muzyki przekazać. No i nasi przyjaciele szukają, a nawet niektórzy muzykanci będący redaktorami rozgłośni radiowych też na własną rękę szukają podejścia, jak to zrobić. Bardzo to jest ciekawe. Wydaje się, że w tej praktyce kilkudziesięciu już miejsc w Polsce, które próbują takiej pracy, no bo przecież to też jest troszkę inna praca w takim ognisku niż szykowanie kapeli do zespołu pieśni i tańca. To jest troszeczkę inne podejście niż podejście folklorystyczne. Ono, to podejście ma ogromny związek też z ideą i praktyką węgierskich domów tańca. A trzeba wiedzieć, że Węgrzy w latach 70., zobaczywszy bogactwo dawnego repertuaru i technik, spróbowali stworzyć metodę domu tańca. Dom tańca to nie jest tylko miejsce, w którym ludzie się spotykają, żeby potańczyć albo pograć, ale też metoda, w związku z tym to, co przetrwało z przeszłości, rozbiera się na części pierwsze. Nie tylko znam 200 melodii, ale także znam kilkaset wariantów każdej melodii. To umożliwia mi zmianę tych wariantów według mojego, widzimisię, według mojego gustu, według mojego serca. Tutaj mamy takie napięcie pomiędzy tradycją, czyli czymś, co jest skodyfikowane i ułożone, a tym, co jest żywe, bo jest zmieniające się, ewoluujące i objawiające geniusz kolejnych pokoleń. Bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby literalnie powtarzać przeszłość, albo nie chodzi tylko o to, żeby przeszłość odrzucić i przyjąć to, co nowe, ale żeby ze starego wyrastały nowe drzewa. To wymaga ogromnego skupienia i poznania wszystkiego, co można poznać. Szukania do kresu swych dni w szafach dziadków, w pamięci babek, w tym, co twój kolega, twoja koleżanka gdzieś nagle odkrył, tego ogromnego zapasu, ale przetworzenia go przez swoje serce, przez swoje tańczące ciało, przez wyobraźnię. I wtedy ta muzyka staje się nie tylko elementem skansenu, muzeum, powtarzania przeszłości bądź konserwowania muzealnie pojętej przeszłości, ale też elementem żywej twórczości dzisiaj. W związku z tym wydaje mi się, że ogniska muzyki i tańca tradycyjnego mogą być elementem ogromnego systemu, który dobrze by było, żeby w Polsce istniał, który powoduje, że my Polacy, nie dość, że się nie wstydzimy tradycji, to potrafimy tak się nią zainspirować, żeby ona się po prostu rozlała jak delta w nieskończoną ilość osobnych rzek, ale z tym samym źródłem. I to jest szansa na to, że to będzie sztuka żywa.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu muzyka ludowa była zarezerwowana tylko dla społeczności wiejskich. Dzisiaj to się bardzo zmieniło. Możemy obserwować przeniesienie muzyki do miasta. Coraz więcej osób zamieszkujących duże miasta wojewódzkie interesuje się muzyką ludową, wiejską i coraz więcej osób gra tę muzykę, tworzą się kapele, tworzą się potańcówki. Myślę, że ten trend na zainteresowanie muzyką ludową jest w ostatnich latach coraz bardziej żywy, to wraca i do tego między innymi przyczyniają się ogniska tradycji.
Jestem szczęśliwy z tego powodu, że to nie dzieje się jednym torem. Nie dzieje się tylko na wsi, nie dzieje się tylko w mieście. Myślę, że to są dwa płuca wzajemnie się uzupełniające, jak części głowy, części naszego mózgu, komunikujące się i rzeczywiście od, myślę, że 30 lat było w Polsce pokolenia miejskich muzyków, którzy zafascynowali się tradycją i którzy z ogromną pasją, wręcz jak Sherlock Holmes, ruszyli w przeszłość i z ogromnym pietyzmem i szacunkiem dla wiejskich form wykonawczych odcyfrowywują tą technikę. Nie miałoby to takiego smaku i takiego sensu, gdyby nie łączyło się też z nadzieją, że ta muzyka będzie żywa na wsi. Jeżeli jest żywa i tu, a myślę, że oba te środowiska wiejskich fascynatów i miejskich fascynatów komunikują się na licznych festiwalach, na taborach, podczas których można spotkać się i z wiejskim mistrzem, i z osobami, które przybywają, nie wiem, pod Radą ze Szczecina, spod Suwałk, pod Łódź. To jest taka wędrówka ludów współczesna, ludzi, którzy wiedzą, że to jest gigantyczne piękno, że to jest wstrząsające piękno i że warto porzucić na chwilę swój dom i udać się gdzieś daleko i spotkać się w żywy sposób z ostatnimi wiejskimi muzykantami, ale też po prostu z ludźmi z innych stron i odpowiada to prawdzie historycznej. Przecież muzyka wiejska nigdy nie była tak stricte zamknięta do jednego regionu. Oczywiście, że mamy endemiczne, czyli przypisane tylko do jednego miejsca i style, i repertuary, ale z drugiej strony zawsze ktoś z tej wsi pojechał gdzieś za górkę do innej wsi, przyniósł kolejną melodię. Przyniósł, no wtedy dużo chodzono, prawda? W byłej Galicji, czyli w regionach, które szczególnie kochamy, przecież komunikacja pomiędzy żywiołem polskim, łemkowskim, ukraińskim, słowackim, węgierskim, niemieckim, żydowskim powodowała ciągłą migrację melodii, ciągłe fluktuacje, ciągłe modyfikacje stylów, które z jednej strony były absolutnie indywidualne, a z drugiej strony no właśnie osadzone w tych fenomenach mikroregionów. Także nic, tylko szukać skrzypiec, szanowni państwo, cymbałów, basów, bębnów obręczowych, barabanów i nieskończonej ilości polskich instrumentów tradycyjnych, szukać w internecie, szukać w pamięci sąsiadów i udać się razem z nami w tą przygodę, do której bardzo zapraszamy, bo ona nie ma końca.
Filip Majerowski.
Lider ogniska muzyki tradycyjnej w Zdziłowicach, a tak naprawdę w kilku innych miejscach na Roztoczu, bo nasze ognisko jest rozproszone na trzy ośrodki. W Zdziłowicach, Goraju i Zaburzu, czyli trzech miejscach, gdzie działają ostatnie tradycyjne roztoczańskie orkiestry dęte. Tradycyjne to znaczy grające do tańca, grający repertuar starodawny, przyjęty od kapel skrzypcowych, polki, oberki, podróżniaki, takie charakterystyczne dla Roztocza, ale też i repertuar taki miejski, tanga, foxtroty, walce. No i to, co jest jakby charakterystyczne dla orkiestr dętych w ogóle w całym kraju, czyli repertuar marszowy, pogrzebowy, liturgiczny czy okolicznościowy, więc jakby wszystko wokół tej tradycji się u nas kręci, a w naszych ogniskach uczy się zarówno młodzież, która uczy się gry od podstaw z myślą o tym, że kiedyś może przystąpią do orkiestry dętej, jak i osoby dorosłe, które no, przystępują jakby z tą samą myślą i często się to udaje.
Pamiętam wasz wspaniały występ w Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych. Przed 2 lata zdobyliście tam główną nagrodę w kategorii mistrz uczeń. Niesamowite móc obserwować tak liczną grupę dzieci i młodzieży, które z wielkim zapałem grają muzykę tradycyjną.
Tak, i myślę, że to jest taki samo napędzający się mechanizm, że właśnie to jest takie grupowe doświadczenie. No, orkiestra siłą rzeczy trochę narzuca to, że gramy jak w drużynie piłkarskiej, gdzie każdy gra na swoich pozycjach. Tak naprawdę jest też to sytuacja trochę taka wielogłosowa, wielorytmiczna w tych instrumentach, więc no jakby jest to taki samonapędzający się mechanizm pracy zespołowej i myślę, że to jest siła orkiestr dętych w ogóle, a w orkiestrach dętych tradycyjnych jeszcze bardziej to po prostu działa.
Ile osób jest w waszej grupie?
Jeśli chodzi o to ognisko młodzieżowe, czyli skupione wokół orkiestry podróżniacy, o której już tu rozmawialiśmy, to jest 21 osób. Czego mamy prawie parytet, prawie połowa tych osób to są dziewczyny grające na instrumentach dętych. No to jest ten taki główny ośrodek młodzieżowy, ale poza tym w innych ogniskach no mam jeszcze około 10 osób w przeróżnym wieku, zwykle no tak powiedzmy od 30 do nawet 70 roku życia wśród osób, które rozpoczęły naukę gry od podstaw.
Nie tylko uczysz grać, ale także dbasz o to, by tradycje regionu nie zaginęły. Starasz się rejestrować muzykę tradycyjną, dużo nagrywasz, wydajesz płyty z taką muzyką. To bardzo ważne, żeby o ten przekaz tradycji dbać, nie zapominać o swoich mistrzach i przekazywać tę muzykę dalej, żeby tradycja była cały czas zachowana.
My działamy w takiej niszowej tradycji, która do tej pory albo wcale nie była rejestrowana, jeśli chodzi już w ogóle o działalność wydawniczą, no to jest praktycznie nieobecna. Część nagrań, które jest schowanych w archiwach, ale nigdy nie zostały upublicznione, więc my staramy się tę lukę wypełniać, samemu tworząc takie własne archiwa, chociażby z taśm VHS, z wesel, czy nawet z pogrzebów, gdzie mamy stare nagrania, które staramy się później upubliczniać w jakimś konkretnym kontekście, ale też i rejestrować na nowo orkiestry dęte, które wciąż no, są w sile grania, jakby w dobrej formie, bo myślimy, że to jest raz, że no, świetne narzędzie archiwizujące, które pozostawia tę muzykę dla przyszłych pokoleń, ale też super działa lokalnie, bo jednak dla lokalnej społeczności to, że związany z nią zespół wydał płytę, która później jest na przykład puszczana w polskim radiu, no to jest po prostu duża sprawa.
Prowadzę ognisko na Mazowszu Leśnym w centralnej Polsce od 4 lat.
Mateusz Niwiński.
Byłem też jednym z takich inicjatorów powołania programu dla ognisk muzyki tradycyjnej w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Po prostu chodzi o to, żeby tą formę tego przekazu, który prowadzili nasi mistrzowie, dawni muzykanci, czyli takie uczenie w domu, jeden od drugiego, przekazywanie swoim dzieciom, swoim sąsiadom, to z oczywistych przyczyn gdzieś tam zanikło. I ta formuła jest jakby troszeczkę próbą przywrócenia tego rodzaju edukacji, czyli że no ja jako praktyk staję w roli mistrza już, bo nie mamy tutaj w naszym regionie dawnych, starszych muzykantów ode mnie, którzy znają ten repertuar stary, znają tańce, znają pieśni. Zbieram dzieciaki i co tydzień uczymy się, gramy w takiej formule dużej orkiestry. Także tam mam różne instrumenty. To jest taka kapela ludowa z repertuarem tutaj z tej części Mazowsza, oberki, polki, jakieś pieśni weselne. Po 4 latach mam taką grupę 10-osobową, która w zasadzie jest w stanie ograć po tańcówkę samodzielnie. Taki cały garnitur różnych melodii i tańców mamy. Teraz powołałem grupę taką rozgrywającą się, gdzie są ludzie, młodzież, dzieci, które w zasadzie zaczynają grać, także uczymy się od zera i to jest troszkę inna praca, ale mam też tam dorosłych, także pojawiają się, to jest ciekawe, że o ile na początku to była młodzież, to teraz zaczynają się garnąć do tego dorośli, czasem seniorzy, czasem rodzice tych dzieci, więc to jest ciekawe, że wokół tej muzyki znowu buduje się taka społeczność ludzi, chcą ją poznać na różnych poziomach. Oczywiście nie każdy będzie muzykantem, nie każdy będzie świetnym skrzypkiem, ale może na przykład przyjść na potańcówki, które organizujemy, bo też poza tym, że uczę, wymyślam w oparciu o różne projekty, wydarzenia tu lokalnie z muzyką tradycyjną do tańca, czyli potańcówki, czyli na przykład będziemy teraz robić chodzenie po dyngusie na Wielkanoc. To jest taka tradycja, która zaginęła, a polegała na tym, że grupy młodzieży, grupy kawalerki chodziły od domu do domu z pieśniami. Tam są też pieśni ludowe, ale też są pieśni kościelne. No taka integracyjno budująca więzi rzecz, to jest ważne, że ta muzyka przecież to nie jest tylko muzyka, ale dawniej ona służyła społeczności, była w społeczności uznawana, oceniana i to jest ważne, myślę, dla zachowania w ogóle muzyki, kultury tradycyjnej, żeby nie tylko koncentrować się na wykonywaniu muzyki czy pokazywaniu muzyki, ale też dać możliwość ludziom doświadczania tego. Tak, poprzez wspólne granie, na przykład ci, którzy grają, mogą sobie pomuzykować razem, czy wspólne śpiewanie w grupie. To mogą być różne pieśni. Śpiewamy pieśni wielkopostne w grupie mężczyzn, ale też śpiewamy w domu kolędy albo ze znajomymi kolędy śpiewamy na takich spotkaniach, czy robimy tańce, gdzie można po prostu pograć do tańca i potańczyć.
Nauczanie muzyki tradycyjnej to zupełnie inny sposób pracy niż mamy na przykład w szkołach muzycznych albo w zespołach pieśni i tańca. Tu w tym nurcie inkrudo wracamy do korzeni, ale przede wszystkim nie wymagamy od uczniów tego, żeby byli mistrzami w swojej dziedzinie. Tu każdy może pokazać swoją osobowość, wymyślić swoje ozdobniki do melodii. Przede wszystkim chodzi o to, żeby dobrze się bawić, wykonując muzykę ludową.
Tak, tak. Jest to bardziej być może dostępne. Muzyka ludowa, muzyka tradycyjna nie jest ograniczona takimi zasadami, jakie powstały wokół muzyki klasycznej. Także na przykład jest w ten sposób trzymamy instrument, a nie inaczej. I jeżeli trzymamy inaczej, to nie będziemy grali. Tutaj jakby tego do końca nie ma, chociaż oczywiście tak jak każde rzemiosło, też rządzi się swoimi prawami. Trzeba jakby rozumieć działanie instrumentu, rozumieć sposoby harmonizacji, na przykład jak jest zbudowana melodia, prawda? Ktoś gra na basach, gdzie skrócić strunę w odpowiednim momencie melodii. Jest to też odrębna wiedza, która nie jest w taki sposób zorganizowana, jak zrobiła to edukacja klasyczna. No my wszyscy, którzy prowadzimy ogniska, sami budujemy te metody, można powiedzieć. Też jakby to jest taki proces, jest to ciekawe. Być może są w tym jakieś błędy, ale chodzi o to, że w zasadzie pierwotnie nikt nie nazywał tego, że ja kogoś uczę. Po prostu może przychodzili jacyś adepci grania do starego mistrza, on im pokazywał różne rzeczy, ale wiele rzeczy oni musieli zdobyć sami, musieli tą muzykę ograć. Musieli ograć się na zabawach, na potańcówkach, musieli zrobić skład sobie, tak, kapelę założyć. Musieli ze sobą ćwiczyć. I to jest wszystko jakby częścią tego. Także nie tylko uczenie melodii, nie tylko uczenie grania na instrumencie, ale cała taka wiedza, która jest właśnie zadana do własnej praktyki. No ale żeby to praktykować, trzeba mieć środowisko też. Ta muzyka potrzebuje odbiorców. Nie takich, którzy siedzą na krzesłach i oglądają, tylko którzy podejdą do kapeli, zamówią odpowiedni taniec albo zaśpiewają, albo świetnie zatańczą. I kapela się wtedy odpala i chce jej się grać. To jest ta radość, to jest ta taka pełnia, do której myślę, że no, wszyscy podświadomie dążymy, tak, żeby ten świat jakoś przywrócić do życia w pełni.
Dzisiaj świat zupełnie inaczej wygląda niż jeszcze 50 lat temu. Wielu rodziców stawia na naukę języków, co jest oczywiście zrozumiałe. Ważne są zajęcia sportowe, oczywiście komputery, tablety, telefony, internet. To wszystko bardzo wpływa na rozwój młodych ludzi. Mimo wszystko jednak obserwujemy, że wśród dzieci jest bardzo duże zainteresowanie muzyką tradycyjną i one bardzo się do tego garną, czerpią z tego ogromną radość.
Zdecydowanie tak. Myślę, że problem tkwi w tym, że nasze społeczeństwo doznało takiego kryzysu w ogóle tożsamości. Szczególnie dotyczy to wsi, która z różnych powodów, też zrozumiałych, historycznych, w pewnym momencie się jakby pozbyła tej tożsamości, bo kojarzyło się jej to z biedą, z niedostatkiem, z trudnym czasem, to takie dramatyczne rozstanie. I obecnie jakby obiektywnie nie ma powodów, żeby się tego wstydzić, tak? Nie ma powodów, żeby to odrzucać. Jest to nieznane często. Ludzie zarówno w miastach, jak i na wsi czasem nie wiedzą, że taka kultura istniała. Do tego doszło, bo odeszli w międzyczasie mistrzowie, którzy byli urodzeni przed wojną, na przykład, którzy rzeczywiście grali na weselach. Tak jak być może na Podkarpaciu jeszcze kilku z nich wciąż gra i świetnie, ale na przykład w centralnej Polsce w zasadzie nie ma już tych skrzypków, którzy grali przed wojną. My się od nich uczyliśmy, no i tak naprawdę została taka pustka w społecznościach i taka niewiedza, ale też go otwartość. Także ja myślę, że jest absolutnie potencjał w tym, szczególnie, że to jest muzyka, która wywodzi się z naszych korzeni. Genetycznie my ją gdzieś tam mamy w sobie. I w zasadzie to jest kwestia tylko fajnego pomysłu na taką grupę, zainteresowania, zajawienia w młodych ludziach tej przygody, którą może być tradycja i kultywowanie jej. I to jest coś najbliższego, co możemy w ogóle osiągnąć. No, nie ma rzeczy bliższych, że tak powiem, ciału niż muzyka tutaj z tego miejsca, z którego się wywodzimy, tak, i kultura tradycyjna. Więc ja myślę, że to jest do zrobienia i widzę, że jest potencjał. Też jest kwestia zmiany trochę świadomości władz, ludzi, którzy decydują o tym, jaką kulturę robić w gminach, jak ją robić, którzy czasem jeszcze mają z tym problem. Tak, oni nie rozumieją, że to jest właśnie ważne. Ale zmieniamy to. Wszyscy to zmieniamy po trochu, więc jestem dobrej myśli.
Zamieszkujesz w regionie Mazowsza Leśnego, grasz muzykę stąd, natomiast interesujesz się także innymi regionami. Wśród nich znalazło miejsce w twoim sercu Podkarpacie.
Dokładnie tak. Miałem możliwość jeszcze spotkać tutaj takich muzykantów rdzennych starej daty w naszym regionie. To było ponad 10 lat temu, ale też czuję taką potrzebę, taką ciekawość tradycji, które w ogóle w Polsce mamy. Liczne tradycje, bardzo ciekawe. Także mam takich parę ulubionych swoich miejsc, tak powiem, na mapie muzycznej. W tym Galicję i Podkarpacie mam taki skład, Orkiestra Galicja, w którym gramy muzykę z szeroko pojętej Galicji. To nie jest jakby z jednej wsi. Po prostu to też część mojej tożsamości w pewnym sensie takiej ogólnopolskiej. ale też gram muzykę z okolic Radomia, gram muzykę z okolic Płocka, z Mazowsza Zachodniego, więc myślę, że to jest jakby naturalne, że tak muzyk tradycyjny też się rozwija. No, to jest ta różnica też w stosunku do naszych mistrzów, którzy byli urodzeni w jednym miejscu, całe życie spędzili w tym miejscu i tak naprawdę nie mieli kontaktu z inną kulturą. Pytanie, jakby się zachowali, gdyby mieli taką możliwość. Czy ich by to ciekawiło? Czy chcieliby z kimś innym pograć? Myślę, że tak.
Na spotkanie wokół ognisk muzyki tradycyjnej przyjechała też Tatiana Nakonieczna, czyli zespół Krajka z Przemyśla.
Tak, zespół Krajka, ale też i Krajeczka, bo jeśli mówimy o ognisku muzyki tradycyjnej, które zostało powołane rzeczywiście przy Przemyskim Oddziale Związku Ukraińców w Polsce, jeśli mówimy o ognisku, to mówimy w dużej mierze też o działaniach z dziećmi. W ogóle nas przyjechało 3 osoby, rzeczywiście 2 osoby to są uczestnicy zespołu Krajka, czyli mówiąc tak najogólniej, jest to zespół składający się już z dorosłych muzykantów i śpiewaków, a ja sama zajmuję się już w tym momencie głównie pracą z dziećmi i no wszystko to, co kiedyś Krajka realizowała, teraz realizujemy z młodszymi śpiewakami, śpiewaczkami, no mam nadzieję, że w przyszłości też i muzykantami.
Jak liczna jest to grupa?
Tam są nawet 2 grupy i jest z kim pracować. Jedna grupa jest bardziej zaawansowana, to jest właściwie już grupa zorganizowana, też można tak powiedzieć, i to właśnie nazwa Krajeczka, no, wzięło się od kontynuacji z dorosłego zespołu. I w Krajeczce śpiewa 15 dzieci. W większości są to dzieci ze społeczności mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, ale wśród nich też są osoby, które przyjechały do Przemyśla po wybuchu pełnowymiarowej wojny, czyli osoby uchodźcze. Natomiast druga grupa, ona powstała właśnie, można powiedzieć, że wraz z rozpoczęciem działalności Ogniska. I wtedy ogłosiliśmy właśnie otwarte warsztaty i okazało się, że zainteresowanie jest na tyle duże, bo w pierwszej kolejności planowaliśmy, żeby wszystkie te dzieci razem pracowały, czyli te bardziej doświadczone i z mniej doświadczonymi. Natomiast zainteresowanie było tak duże, że zdecydowaliśmy się osobno pracować z tą już bardziej doświadczoną Krajeczką. To są też małe dzieci, bardzo młodzi śpiewacy i śpiewaczki. Natomiast w tej drugiej grupie mniej doświadczonej, tam są troszeczkę młodsze dzieci, na próby przychodzi około 20 dzieci.
Przemyskie to dosyć niezbadany region, a przecież bardzo ciekawy i bogaty kulturowo, przepiękne pieśni z Przemyskiego, przepiękne obrzędowe pieśni polskie i ukraińskie. Skąd czerpiesz źródła, bo przecież sama też szukasz tego repertuaru?
Tak, chyba trzeba też podkreślić jeden fakt, że my z naszym ogniskiem i z naszym środowiskiem, które jest środowiskiem związanym z Domem Ukraińskim w Przemyślu, my pracujemy głównie z repertuarem ukraińskim. Sami wywodzimy się ze społeczności mniejszości ukraińskiej. Nasi przodkowie mieszkali nie w samym Przemyślu, ale w regionie, nazwijmy to Doliny Sanu, czy generalnie na Podkarpaciu. Jest to region Nadsania. Faktycznie niedużo o nim wiadomo. Natomiast na skutek przesiedleń osoby te zostały rozproszone. Więc jeśli mówimy o pracy z jakimś materiałem, po pierwsze podkreślam, że głównie się koncentrujemy właśnie na repertuarze ukraińskim. Tam oczywiście jest bardzo dużo wspólnych mianowników między repertuarem polskim, ukraińskim, ale no, nam zależy właśnie na tym, żeby ocalić, uratować w ogóle to, co się jeszcze da uratować z tego repertuaru no, naszych przodków. I tak to rzeczywiście są niezwykle ciekawe utwory, niezwykle ciekawe, obrzędowe też zjawiska, bo są też zjawiska, które występują tylko i wyłącznie w naszym regionie. Na przykład niektóre zjawiska związane z obrzędami weselnymi, z tak zwanymi łatkankami, bardzo ciekawe pieśni, takie wąskozakresowe, które opisują przebieg wesela. Są też niezwykle ciekawe właśnie około wielkanocne pieśni, piosenki, gry, zabawy. To nie są typowo dziecięce rzeczy, ale tym lepiej, bo de facto ten repertuar, na przykład ten związany z gajukami, czyli z wielkanocnym okresem, on absolutnie sprawdzi się zarówno dla młodzieży, jak i dla małych dzieci. Tak jak mówię, to są też często gry, korowody, zabawy, no niezwykle ciekawy, bogaty materiał. Natomiast o pozyskiwaniu repertuaru nie jest to łatwa rzecz, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, ludność z nadstania została bardzo mocno rozproszona. Tak samo jak z zachodniej Bojkowszczyzny, jak z Łąkowszczyzny, Chełmszczyzny, po prostu zostali w 40-tych latach właściwie całkowicie zmuszeni do zmienienia miejsca zamieszkania. Część została wysiedlona w Ukrainę, a część na północno-zachodnie ziemie Polski, czyli tak zwane ziemie odzyskane. Niektórzy poprzyjeżdżali z powrotem do Przemyśla, ale trzeba pamiętać, że to już się zrobiła taka mieszanka. To już nie są tylko osoby, które pochodziły z regionu Przemyśla, ale też mamy i Łemków w Przemyślu teraz. Mamy Bojków, mamy Chełmszczaków, czyli z Chełmszczyzny. Dlatego też to nie był taki bardzo oczywisty sposób zbierania repertuaru u nas w Przemyślu, ponieważ jeśli chcieliśmy się skoncentrować na nadstaniu, musieliśmy odnaleźć osoby, które faktycznie z tego regionu zostały niegdyś wysiedlone, co oznaczało czasem badania terenowe, na przykład na północy Polski. Ale też większość materiału pozyskałam rzeczywiście w Przemyślu albo w okolicach od ludzi, którzy już właściwie już nie ma ich. Trzeba pamiętać, że to musiały być też osoby, które na lata tam 45-47 już były świadome, tak, żeby coś zapamiętały. No, to były już osoby stare i większość nie żyją, ale udało mi się zebrać dosyć duże archiwum. Jestem w trakcie teraz porządkowania go. Trochę mi pomogli znajomi, którzy mieli dostęp do archiwum we Lwowie i pozyskałam trochę repertuaru, który został zebrany wcześniej, tam w latach 70., 80., 90. przez etnografów ukraińskich, ale też przy granicy z Ukrainą, ale od strony ukraińskiej. Czyli tam do wojny, no to generalnie tam tej granicy po prostu nie było, więc repertuar też swobodnie mógł przepływać. I to mi niezwykle pomaga w mojej pracy, ponieważ mamy tam świetne przykłady, na przykład dialektów, maniery wykonania. I to jest absolutnie bezcenna rzecz, bo te osoby, od których ja repertuar pozyskałam, bardzo często już pewnych niuansów nie przekazały. Po prostu ta ciągłość została gdzieś tam w międzyczasie utracona. Więc to są źródła, skąd czerpię materiał. No i oczywiście Kolberg. Z Kolberga bardzo dużo mamy materiału. Jeśli mówimy na przykład o gajukach, ja bardzo dużo pracuję z gajukami, czyli z wiosennymi piosenkami, grami, zabawami. Kolberg dosyć dobrze opisywał przebieg poszczególnych zabaw. Dobrze też oddawał niektóre niuanse fonetyczne, dialekt lokalny, więc staram się też stąd pozyskiwać repertuar.
Muzykę ludową przekazujesz dzieciom w ramach Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego, ale udało ci się również tego bakcyla zaszczepić w swojej rodzinie, bo przecież twój syn już założył swoją własną kapelę.
Tak, tak, jesteśmy bardzo z niego dumni. Powiem tak tylko anegdotycznie. Maksym, czyli mój syn, nie był osobą muzykalną. Naprawdę długo, długo, jako dziecko w ogóle nie śpiewał, w ogóle jak śpiewał, to no, tak sobie to wszystko. No widać było, że to nie było muzykalne dziecko, albo po prostu tak gdzieś to głęboko w nim siedziało, kompletnie się z tym nie afiszował. Ale to jest też taki bardzo dobry przykład, że jeśli chodzi o pracę z dziećmi, według mnie i według mojej metodologii nie należy zbytnio przebierać, szczególnie w muzyce ludowej nie bardzo sprawdzają się na przykład takie castingi, prawda, czy dobór dzieci, czy któryś ma słuch, czy któryś jest muzykalny i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie w tego typu zespołach. Bo z Maksyma faktycznie wyrósł no, bardzo dobry muzykant. On głównie fascynuje się muzyką instrumentalną, ale widać było, że to, że w domu on słyszał, my w ogóle i ja i mój mąż pochodzimy z takich rodzin, gdzie w domu się śpiewało, po prostu te pieśni, one nam gdzieś idą przez całe życie z nami. Dużo też słuchaliśmy. U mnie cały czas w domu była grana muzyka, w dużej mierze ludowa, nie tylko nasza, ukraińska, ale generalnie to rzeczywiście było u nas na okrętkę. I widać było, że to przyniosło rezultat właśnie no, tak fantastyczny jak u mojego syna, ale oprócz tego, że cieszę się, że jest niezłym muzykantem, on też bardzo dużo energii poświęca temu, żeby dobić się do korzeni. Że to nie jest tylko tak, że on ma jakiś materiał, no już teraz w ogromnej większości na nagraniach i z tym materiałem pracuje, ale on też stara się zgłębić i źródła, i manierę wykonania, i kontekst historyczny, więc myślę, że będziemy mieli z niego pożytek. Trzymam za to kciuki.
pochodzę z Podkarpacia, Katarzyna Chodoń. Nie byłabym tu, gdzie jestem, gdybym nie przeszła również przez ogrom i wspaniałość muzyki tradycyjnej Rzeszowszczyzny, no i właśnie tego Podkarpacia. Skończyłam studia podyplomowe choreograficzne właśnie w Rzeszowie, więc poznałam wszystkie tańce. To jest bardzo ważny wątek w moim życiu związany z kulturą tradycyjną, dlatego że zaczęłam ją poznawać od regionu Radomszczyzny, gdzie dominują oberki. A potem okazało się też, że oczywiście tańczą Polki, ale jakoś tak mi się wydawało, że bardzo to jest podobne, tak z zewnątrz, jak się patrzy na to, to do tych oberków. A myślę sobie, moment. Przecież tutaj ciągle słyszę o jakichś Polkach bez nogę, czy z nogi i tak dalej. I koleżanka Marta Berdel-Dudzińska mówiła, chodź, takie są studia. I ja sobie myślę, no dobrze, no to idealny moment, żeby poznać te pozostałe tańce. I też pomyślałam sobie, że skoro urodziłam się w Leżańsku i wychowałam w Brzuzie Królewskiej, a potem trochę w Lubaczowie, to też zobaczę, czy w jakiś sposób ta muzyka rezonuje we mnie, a nie ta radomska, z którą w ogóle nie mam żadnych tożsamościowych powiązań. No i miałam zespół Tadyrindum, z którymi uskutecznialiśmy bardzo długo różne melodie, zwłaszcza od Piroga ze Słonnego i Kapeli Sowów. No, ale w pewnym momencie w moim życiu dotarłam do Krakowa i tak jak poszukiwałam tej różnorodności w tańcach polskich, na przykład właśnie poznałam tę ogromną ilość Polek różnych, którymi teraz będąc w Krakowie już nie mam zbyt często możliwości ćwiczyć, ale zawsze jak sobie pojadę na jakąś potańcówkę do Kamienia albo na folkowisko i tam się pojawia ktoś, kto umie poprowadzić Polkę z nogi, to ja staję i poproszę i zawsze jest mi miło. No i szukam teraz czegoś takiego w Krakowie, coś, co jest charakterystyczne dla krakowskiej muzyki i dlatego właśnie staram się upowszechniać tańczenie krakowiaka na potańcówkach. To jest bardzo fajne właśnie, że jak się tak przejedzie przez te wszystkie regiony, to też fajnie widać na tym spotkaniu, że każdy region jest rzeczywiście różnorodny i ludzie, którzy zajmują się tą kulturą tradycyjną, to jest tak fantastyczna, wielobarwna mozaika, która tworzy naszą kulturę tradycyjną, że po prostu fajnie też jest czasem spotkać się z jakimś innym regionem i zobaczyć, co oni tam mają, a co jest podobnego, a co jest całkiem innego i no jest to naprawdę duża dawka egzotyki.
Działasz w samym Krakowie, w mieście. Często można was spotkać choćby na krakowskim rynku. Jak ludzie z miast odbierają folklor, muzykę wsi?
Krakowski rynek jest specyficzny, dlatego że pewnie jakieś 70-80% ludzi, którzy tam słuchają wykonawców, to turyści. Ja widzę tak, jak przychodzimy w strojach ludowych, to wystarczy, że jakaś pani albo pan jest w nakryciu głowy krakowskim, no i już po prostu robią sobie z nim zdjęcia, więc jest to trochę taka egzotyka w sensie jeszcze dalszych granic niż tylko międzywojewódzkich. Ale na przykładzie Krakowa, no to też jest specyficzne miasto, ponieważ jest to miasto, gdzie przyjeżdża bardzo dużo studentów, między innymi z Podkarpacia, więc w Krakowie w takim ruchu oddolnym, domotanecznym jest bardzo dużo muzyki i podkarpackiej i mamy dużo muzyki diaspor i białoruskiej i ukraińskiej. Oczywiście są fani muzyki radomskiej, ponieważ największym ośrodkiem, który zajmuje się kulturą ludową jest środowisko warszawskie, które znowu właśnie zaczynało czerpać tej muzyki u kajoków na Radomszczyźnie, więc rozpopularyzowali tą formę muzyki, ale też na przykład tworzą się, i to myślę, że tak na tle innych tych dużych miast w Krakowie jest takie znaczące, że Kraków to jest jednak takie miasto artystów i ludzi lubiących swobodnie myśleć, interpretować to, co im dano i to, co napotykają, więc w Krakowie tworzy się dużo różnych takich składów, które na nowo interpretują i przepuszczają przez siebie tę muzykę i nie nazywają tego rekonstrukcją, że nie wchodzą do zespołów regionalnych, takich scenicznych, które odtwarzają jakieś dawne tradycje, tylko no, sama jestem trochę tego przykładem, że odtwarzając na przykład krakowski babski comber, który został przez władzę zakazany w Krakowie w 1846 roku, a my z koleżanką z Asią Lucją Cichoń stwierdziłyśmy, że no, jest taka luka, mamy przecież wspaniałe, fantastyczne zwyczaje miejskie, krakowski przykupek, które na ostatki karnawałowe ludowe wychodziły na miasto, no i po prostu świętowały, tam oczywiście jest do tego legenda, ale my w dzisiejszych czasach dajemy ten babski comber też bardzo mocno pod taką interpretację ludzi, którzy przyjdą do nas na warsztaty, bo przygotowujemy się do tego miesiąc wcześniej i potem jak wychodzimy na krakowskie ulice, to tak jakby za każdym razem jest to jakaś taka manifestacja czegoś innego. Oczywiście my mówimy, jakie jest źródło tego zwyczaju, co on kiedyś oznaczał, ale też dajemy taką możliwość, żeby w dzisiejszych czasach każdy w jakiś swój sposób, po swojemu to przeżył.
Często można was także spotkać na Podkarpaciu, bo ty razem z mężem prowadzicie wiele warsztatów, czy to zabaw dziecięcych, tradycyjnych, czy warsztatów śpiewaczych, tanecznych. Nie brakuje tego w naszym regionie.
Przede wszystkim bardzo mocno współpracujemy ze Stowarzyszeniem Folkowisko i muszę przyznać, że na Folkowisku to jest taki zawsze miły, ciepły domek, w którym ja miałam swoich dużo pierwszych wykonań i takich koncertów właśnie z Tadyrindum, z jakimiś innymi składami, ale również takich moich jakichś pieśni, warsztatów. Bardzo też cieszę się na zawsze na spotkania z paniami niezapominajkami z Cieszanowa, z którymi też fantastycznie się rozmawia na temat kultury ludowej. No i w ogóle przez to, że właśnie moja rodzina w większości mieszka tam na Podkarpaciu, no to też na przykład no jest to coś takiego, że jak tam przyjeżdżam, ja to tak nazywam, że to jest takie przyciąganie ziemi, że jak wjeżdżam tam już w te regiony właśnie Brzózy Królewskiej, zjeżdża się w Sokołowie tam na Leżańsk, no to ja tak się zaczynam czuć jak w domu i rzeczywiście bardzo lubię tam przyjeżdżać i za każdym razem, czy to Muzeum Kolbuszowej nas zaprasza na jakieś właśnie takie animacje z dzieciakami, czy zagranie potańcówki z Arkadiuszem, z mężem, jeździmy również jako fordancerzy dla różnych zespołów, więc to też jest bardzo taka funkcja, którą lubię, dlatego że przede wszystkim zajmujemy się muzyką taneczną, która niestety została w jakiś sposób zapomniana, że też jest fajnym sposobem na rozrywkę i ruch i spędzenie wolnego czasu. I rzeczywiście czasem jak jedzie jakiś zespół i gra tam obery czy polki, no to widać, że ludzie chcieliby się bawić, ale nie do końca wiedzą jak. I wtedy wchodzimy my, tak zwani właśnie fordancerzy, no i mówimy, proszę Państwa, to wcale nie jest takie trudne, zapraszamy tutaj taki krok i potem już można bawić się bez problemu.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.